byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
Nikt się nie spodziewał muzyki Stekena. To właśnie kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Witamy was bardzo gorąco. Naprzeciwko mnie Patryk Ciesielka, The One and Only. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jest także Kirill Kosiuszkiewicz.
Dzień dobry.
Morena Sztucewel z Tusmania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Typiak. Dzień dobry. Ale to nie koniec, bo ja od razu ich przedstawię. Chociaż może jak się pojawią, to będę ich przedstawiać. Ale Bartek Matla dzisiaj odpowiada za transmisję wideo. Chciałem powiedzieć jak zawsze, ale nie zawsze tak jest. Czasami Michał Kołacz za nią odpowiada i on też dzisiaj z nami jest. W ogóle audycja Gramy na Maxa rozrosła się nam tak mocno, że zastanawiam się nad założeniem karty dużej rodziny, słuchajcie. Na wszelki wypadek byśmy mieli taniej. Wszędzie. Oni tylko głowami kiwają, zapomnieli, że w radiu jesteśmy, no. Tak, Paweł, świetny pomysł.
Jest świetny. Uważam, że powinieneś tak zrobić.
No właśnie, tak. Bo nie miałem nic miłego do powiedzenia, bo się nie odzywałem.
To zacznijmy od ciebie, Patryk, w takim razie w co grałeś w tym tygodniu? Coś odpaliłeś ciekawego?
Otóż grałem.
O, dziękuję, fajnie.
Ponieważ byłem w podróży, no to jedyną opcją były mobilki, więc oczywiście...
I automat wstawiłeś do pociągu na przykład, wielki, tak, to sobie wyobrażam, tak, super.
No nie ja kierowałem, więc mogłem sobie na to
rozumiem. Mobilić,
także nie zachęcamy do grania podczas gry, prawda?
Grania podczas gry to nie. To
już znaczy podczas jazdy, ale podczas gry to w sumie też nie.
Morena nam dzisiaj odleci, no się ciągle śmieje.
Ale tak, no, wracając, grałem w Yu-Gi-Oh, nie?
A ja do celu to w co grałeś?
Słucham?
Bo wracając grałeś w Yu-Gi-Oh, a jak jechałeś do celu to w co grałeś?
Wspanie,
dobra. To opowiedz mi w takie Yu-Gi-Oh, ale tak, to komputerowe takie.
Tak, no tak. No, na telefonie. To Yu-Gi-Oh, w które gram zawsze, prawda? Tutaj nic się wiele nie zmieniło.
Ale nowa karty meta. Zacząłeś kupować?
Znaczy tak, już mam kupione kilka boosterków, także już tam otwierałem.
I coś dobrego zdropiło?
Tak, otwieraliśmy z kolegą i no koledze wypadło takie coś zawsze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrego, jedna z lepszych.
Kolega ma zawsze lepiej, to jest.
Tak, to ja już się przyzwyczaiłem, więc
to pewnie jest jeszcze
syn przykro.
Koleżanki twojej matki, zawsze tak jest.
Tak, to z nim nie.
To z nim nie.
No to tak, no to Yu-Gi-Oh, no to Yu-Gi-Oh. Co mogę powiedzieć? No znów pograłem, pocieszyłem się, podenerwowałem jak to w Yu-Gi-Oh. Mhm. Ale dokończyłem serial Fallout. Tak? I tutaj jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego serialu, oj, bo tak. Jest dobry i jest do samego końca... ostatnio jak wypowiadałem się na temat tego serialu, to byłem po pierwszym odcinku. I tam były jakieś smaczki z gry i tak dalej. Natomiast oglądając cały serial już do końca, te smaczki dalej były i to wszystko było spójne po prostu z grami. Tak? I to jest coś, co mi się strasznie podoba, że to nie były tylko takie smaczki wrzucone.
Mm-hmm. To miało to sens, to był tak. Świat.
To tak. Się trzymało kupy wszystko.
Ja nie tego się spodziewałem. Nie spodziewałem się tego, że najbardziej wciągnie mnie wątek, który odbywa się w środku Into the Vault, że tak powiem, w tych, jak one się nazywały, te...
Vault, no, krypty.
Krypty, dziękuję, tak. Właśnie. Mhm. Byłem przekonany, że ona wyjdzie, tak jak w pierwszym odcinku wychodzi i potem wszystko się będzie działo na zewnątrz. A tak, to, co oni zrobili z tym bardzo... wątkiem właśnie w środku, w tych kryptach, no to trzyma... Tam jest 8 odcinków. Ja przy 7 byłem przekonany, że to się nie skończy. Że nie ma szans, żeby oni zamknęli jakieś wątki i żeby otworzyli się na drugi sezon, ale żeby jakoś konkretnie pozamykali tematy, a jednak.
Tak, ale to jest w ogóle generalnie świetnie zrealizowane z tego względu, że mamy dwa światy, bo mamy tak naprawdę przedstawiony świat ten oprócz tych krypt i właśnie w krypcie jak to wygląda. I
tak
to są
jest.
Takie bardzo hermetyczne środowiska, które tak naprawdę ogląda się jak drugi serial, bo
tak.
To one nie są zupełnie ze sobą powiązane i to fajnie pokazuje, jak ten świat działa.
I jeszcze ta jedna krypta dodatkowa, nic nie chcę spoilować, jak ktoś nie oglądał, która jest taką kryptą pomiędzy. To już jest
tak,
w ogóle mistrzostwo
no nie, to jest kosmos. To jest naprawdę świetna
ja nawet
sprawa.
Nie wiem, czy mam przy sobie. Tak, bo po serialu oczywiście w końcu stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, że wyciągam mój największy breloczek na świecie, to jest do krypty 111 taki włas. Jest ogromny, nigdy go nie nosiłem, bo stwierdziłem, no trzeba naprawdę mieć w głowie nie po kolei, żeby coś takiego przyczepić sobie do kluczy. No i
masz, ponieważ nie po kolei.
Na sankach rozjechałem Mario i Luigi'ego, to stwierdziłem, dobra, biorę ten ciężki bardzo.
Może być.
Kaliber. Kirill, co u ciebie było odtwarzane w konsolach, ty, komputerach, na czymkolwiek grasz?
Zagrałem w Another Crab's Treasure, w sumie skończyłem tą grę i o niej powiemy odrobinę później.
W ogóle to jest taka dziwna gra. Przychodzicie i mówicie, hej, zrobimy dziś recenzję Another Crab's Treasure. Fajnie, patrzę jak to wygląda, myślę sobie, no dobra, gry dla dzieci też muszą, ale to chyba nie jest gra dla dzieci.
Bo to jest Souls-like. Wyobraź sobie, kupujesz swojemu dziecku, a sobie giereczka o krabach, pewnie coś fajnego, jakaś przygodówka, platformówka, cokolwiek, a gdzie jest, dzieciak odpala tą grę, wychodzisz sobie, po 5 minutach wracasz, dziecko w łzach po prostu przed tym komputerem,
zabierz mnie,
błagam, bo to nie jest mogę tak tego
No dobra, to nie mogę się doczekać dzisiejszej recenzji z Izą Durmą, będziecie tę recenzję tworzyć, czyli Another Crab's Treasure. No. Gra o krabie. I coś jeszcze?
Zagrałem jeszcze w Animal Well. To jest taka gra, która chyba ma 96% pozytywnych recenzji na Steamie. I wszyscy mówią, że to będzie najlepszym indykiem 2024 roku. Wątpię, ale zobaczymy, jakie będą inne gry.
To jest ta gra, która... taką reklamę widziałem, że w Hadesie dwa dzieci się już pobawiły i teraz czas na dorosłych? To?
No, może być to... Tak mówią też o Another Crab's Treasure i o tej grze, bo to jest taka platformówka w stylu 8-bitowym.
8-bitowym.
Tak. 8-bitowym, tak. Mhm. I to jest taka mieszanka platformówki z horrorem i tam są jakieś zwierzętka. To jest taka bardzo psychodeliczna gra. Jasne. I waży tylko 36 megabajtów,
można?
Co jest zaskakujące.
Zmieściłoby się na jeden cartridge do Nintendo 64. Mogliby wydać. Morena, co u ciebie?
Ja w tym tygodniu nie za bardzo nie miałam czasu, żeby pograć i tylko tyle, że wiesz, troszeczkę jakiegoś Fortnite'a popykać i w sumie tyle.
Czasami tyle wystarczy. U mnie na przykład też wczoraj wieczorem już kładę się spać, humor Gituwa, sprawdzam sobie, jakie są promki na Nintendo Shopie i oczywiście musiałem sięgnąć po klasycznego flashbacka i po go-karty Garfield, go-kart racing czy jakoś tak. Po prostu musiałem i nigdy w to nie zagram pewnie. Natomiast odpaliłem Loop Hero, bo mówię, o, mam zainstalowane, ciekawe jak to się grało. I to była godzina 22. Półtorej godziny później odkładam konsolę, oczywiście przegrałem i myślę sobie, po co? Straciłem półtorej godziny i jeszcze nic mi to nie dało, bo przegrałem. Ale gra tak wciąga, to jest tak niesamowity tytuł, że jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Loop Hero, to tylko przypomnę, gra wygląda jak na Atari, idzie sobie na szludek w kółko i on sobie cały czas idzie i ma autowalkę i pojawiają się wampiry, on z nimi walczy i nagle wypada lepsza tarcza i ty mu dajesz tą tarczę i on dalej sobie idzie, mija jeden dzień i on tak sobie chodzi w kółko, nagle kładziecie takie specjalne karty na planszę i okazuje się, że macie górę, macie skały, macie jakąś tam, nie wiem, trawę i ta trawa daje wam +1 do szybkości ataku i myślicie sobie, wow, jestem z każdą kolejną kartą coraz lepszy. No i tak właśnie godziny mijają. To przeciwników na przykład atak zwalnia. Także no mówię wam, po prostu niesamowite, więc Loop Hero sobie odpaliłem, demo Blasphemous jeszcze odpaliłem, no i próbowałem raz jeszcze podejść do WWE2K24. To nie jest skład hip-hopowy, to jest wrestling po prostu. O, nawet widzicie w tym momencie, czy widzieliście, Bartek, oddaj nam Loop Hero na chwilę, dobra. Widzicie jak Loop Hero wygląda i to jest naprawdę, no wygląda strasznie ta gra, ale jest tak wciągająca, że wow. Więc tak, WWE2K24 sobie odpaliłem, żeby jeszcze sprawdzić, czy naprawdę to nie jest gra dla mnie. Nie jest i o tym dzisiaj też opowiem. Dobrze, przechodzimy do News Shota.
Gramy na maksa.
A żeby zacząć o News Shocie, to trzeba przyznać, że autorem News Shota jest Kirill Kościuszkiewicz. Morena robiła dzisiaj edycję, redakcję. Tak jest, nowy Assassin's Creed nadchodzi i Ubisoft szykuje się do prezentacji nowej odsłony serii Assassin's Creed. Przed czerwcowym wydarzeniem Ubisoft Forward świat ujrzy zwiastun nowej gry Assassin's Creed Shadows. Pierwotnie znaną jako Assassin's Creed Red. Premiera trailera zaplanowana jest na 15 maja, czyli jutro, na godzinę 18. Co ma dać oczywiście fanom pierwszy rzut oka na oficjalne szczegóły gry? Podczas zbliżającego się Ubisoft Forward studio ma zamiar zaprezentować gameplay z nowej odsłony Assassin's Creed, kontynuując swoją tradycję pokazywania kinowych zwiastunów dla serii. Gra wprowadzi nowe postacie, w tym Kunoichi, czyli kobieta ninja, która specjalizuje się w skrytobójczych działaniach, oraz Yasuke, który będzie preferowany przez fanów bezpośredniej konfrontacji. Czy jakaś radość w związku z tym, czy kolejny Assassin mogliby już odpuścić?
To chodzi raczej to drugie, że no jednak...
Już
ja jestem bardzo przeciwny Assassinom już w tym momencie, bo Asasyny dawno minęły się całkowicie z Asasynem i z tym, jak to gra powinna wyglądać. Bardziej są to RPGi. Ja całkowicie bym wykreślił nazwę Assassin z nazwy i robił po prostu jakieś tam otwarte światy, jakie oni...
A jeżeli to nie będzie otwartego świata, jeżeli to będzie taki Assassin, bo Valhalla była na przykład Turbo, nie, w ogóle to, one, to są super gry, tyle tylko, że tak jak powiedziałeś, to nie są już Assassiny i brakuje mi takiego w zamkniętym świecie, takiego Ezio Auditore Trilogy.
Coś, ja bardzo bym chciał Assassina takiego w stylu właśnie Hitmana, coś na ten wzór. Oh. Bardzo bliski temu był już Unity i liczyłem na to, że oni pociągną trochę ten wątek. Zarówno wątek, jeżeli chodzi, no to nie jest hitmanowe, tak, ale taki multiplayer mogliby trochę pociągnąć, a jeżeli chodzi o tego hitmana, no to już budowa tych lokacji, czyli tam załóżmy zabijanie tych poszczególnych celi, już miało właśnie takie naleciałości hitmana, że możemy na kilka sposobów podejść do celu i go wyeliminować, więc no szkoda, że nie popchnęli tego dalej, tylko już całkowicie porzucili tę taką formułę asasynową i poszli już gdzieś w te takie RPGi. No i z tego względu też nie czekam na Asasyny, bo już też Asasyn w Japonii był i to się nazywało Ghost of Tsushima. Wydaje mi się, że ciężko będzie pobić ten tytuł, jeżeli chodzi o stworzenie Asasyna w świecie japońskim. Także no cóż, czekam bardziej na Tsushima dwójkę, ale no to już nie jest od tego studia.
Także, zobaczymy.
Także jest szansa, słowem, że się uda.
No dobrze, ale Sony Interactive Entertainment na przykład ogłosiło zmiany w kierownictwie. Od 1 czerwca nowymi szefami zostaną Herman Hulst i Hideaki Nishino. Hulst, dotychczasowy szef PlayStation Studios, przejmie rolę menedżera generalnego Studio Business Group, rozszerzając działalność firmy na nowe formaty takie jak filmy i telewizja. Nishino, wcześniej starszy wiceprezes, będzie zarządzał platformą Business Group, skupiając się na technologii, usługach i sprzęcie. Hulst i Nishino zastępują Jima Ryana. Widzicie? Jim Ryan był takim kozakiem, że teraz dwóch typów musi go zastępować. To jest dopiero. Którego obowiązki tymczasowo pełnił Hiroki Totoki. No to już, czyli jednak było dwóch. Dyrektor finansowy i operacyjny Sony. Obaj nowi liderzy będą odpowiadać przed Totokim, który zapewnia, że skupią się na pogłębianiu zaangażowania obecnych użytkowników PlayStation i zdobywaniu nowych odbiorców. Ciekawe, w jaki sposób chcą zdobywać tych nowych odbiorców. Nie wiem, banując wszystkie gry w innych krajach?
Ja już wiem, bo chcieli to zrobić w Helldiversa. I w Helldiversach wymuszali na ludziach robienie, łączenie tych kont.
Nie tylko.
W Ghost of Tsushima na przykład już nie możesz grać, mimo tego, że mówią, że PSN będzie wyłącznie dla aspektów wieloosobowych, czyli online tych różnych funkcji, a na przykład dla offline nie jest potrzebne, a już mówią, a jednak są potrzebne nawet dla offline i tak i gra już nie jest dostępna do sprzedaży w 150 krajach.
Między innymi w Watykanie. Tych 45 tysięcy osób, być może, może mniej trochę.
Docelowych odbiorców gry.
Tak, a wiesz, a oni grali w Ezio dwójkę na przykład właśnie, w sensie w Assassina, bo to jest ten...
To taka kontynuacja.
Kontynuacja życia. Wychodzisz po bułki, patrzysz, ktoś skacze, a to wrócę sobie pogram, już nie pokrasz, koniec, w Watykanie. No cóż, to nie koniec. Square Enix zmienia strategię. Square Enix ogłosiło zwolnienia w swoich oddziałach w Europie i Ameryce, co jest częścią większych zmian strategii firmy, zapoczątkowanych przez nowego prezesa Takashiego Kiryu, który objął stanowisko w ubiegłym roku. Kiryu promuje intensywne wykorzystanie AI oraz planuje wydawać mniej gier, skupiając się na wydawaniu gier na wielu platformach jednocześnie. Zmiany te, jak zauważono, często pociągają za sobą konieczność redukcji personelu. Zwolnienia dotyczą przede wszystkim działów wydawnictwa IT oraz Square Enix Collective, które zajmuje się grami niezależnymi. Szczegółów dotyczących liczby zwolnień nie ujawniono, ale wiadomo, że informacja ta została przekazana pracownikom podczas spotkania w poniedziałek. Przyczyną restrukturyzacji jest niższa niż oczekiwana sprzedaż gier takich jak Final Fantasy XVI. Takashi Kiryu wyraża nadzieję na poprawę sytuacji w ramach 18-miesięcznego planu sprzedażowego, mimo że nawet dobrze ocenione tytuły jak Final 7 Rebirth nie osiągnęły oczekiwanych celów sprzedażowych. Podejmijmy ten temat na dłużej na chwilkę, bo ja wiem, że kiedy słyszymy o zwolnieniach w branży gier wideo, no to mówimy o nie. To znaczy, że źle się dzieje w branży, kolejne studia są zamykane, Microsoft też zamknął swoje mocne studia, w zeszłym tygodniu o tym mówiliśmy. Ale z drugiej strony, jeżeli jeżeli gry kosztują tak dużo, że nawet tak wielkie tytuły jak Final Fantasy XVI, który sprzedał się dobrze, nadal to jest sprzedaż niezadowalająca, to ja wiem, że oczywiście firmy bardzo potrzebują pieniędzy, bo po to powstały, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy mogli dzięki technologii, dzięki sztucznej inteligencji, dzięki redukcji zatrudnienia i dzięki redukcji wypłat przez to, zaoszczędzić pieniądze taniej, robić gry. Nie mówię, że one będą tańsze dla nas, ale może wyjdzie Final 17, bo 16 ich by wtedy na przykład zadowoliła. Co sądzicie na ten temat?
Znaczy, no generalnie problematyka jest taka, że pytanie brzmi, jaki oni mają target, tak? W co oni celują i co jest dla nich sukcesem, bo może być tak, że na przykład gra na siebie zarobiła i zarobiła nawet tam jakieś większe pieniądze, aczkolwiek gdzieś tam w tabelki w Excelu było wpisane, że kwota ma być taka, tak? I oni tam, wydaje mi się, że w tych dużych korporacjach oni już bardziej nie patrzą się, a dobra, to podciągnijmy, w sumie nie jest tak źle i tak dalej, tylko po prostu to, co było w Excelu wpisane, tak ma być i koniec. I jeżeli mają jakieś takie kosmiczne te targety, no to rzeczywiście, no nie wiem, no to takie zwolnienia to jest coś na wyrost moim zdaniem.
Ale z drugiej strony zawsze, kiedy zwalnia się, znaczy ja wiem, że to, co teraz mówię, jest może trochę przykre, ale kiedy zwalniane są takie osoby ze studia, nikt oczywiście nie chciałby być w takiej sytuacji, najczęściej te kreatywne osoby często zakładają swoje własne studio i dostarczają nam własne gry, które pod pręgierzem korporacji nie byłyby możliwe, żebyśmy kiedykolwiek je w ogóle zobaczyli.
Tak, ale tutaj też było napisane, że ucięli też budżet dla gier indie, więc no to też tak w drugą stronę też nie za fajnie, bo niby ci ludzie odejdą, no ale tutaj z drugiej strony studia, które już tam były i te indie, no dostaną trochę po
plecach,
głowie,
tak, po głowie. Co wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać, Morena, Kirill, chcecie dodać coś od siebie?
No bo fajnie powie... To jest po prostu podejście do tworzenia gier w krajach Azji, ponieważ twórcy Alan Wake 2 już po roku od premiery mówią, że gra nadal się nie opłacało się wydawać, tej gry nadal są na minusie, a i tak są zadowoleni, bo gra osiągnęła jakiś sukces, zbierała nagrody, gracze się cieszą i czasami nie chodzi o to, żeby osiągnąć jakieś giga zyski, jakieś astronomiczne kwoty, tylko żeby wydać dobrą grę, żeby wystarczyło na kolejną dobrą grę.
Fajnie by było, gdyby tak było.
Ale czasami tak nie jest.
Ale najczęściej tak nie jest. Najczęściej chodzi o ogromne zyski i jest potem, tak jak powiedział Patryk, to czemu nie zgadza nam się Excel? Czemu, okej, mamy na 4 kolejne finale, ale miało być na 20 finali i wakacje dla wszystkich.
Ale gra się nazywa
oczywiście.
Gra się nazywa Final Fantasy 16. Może kiedyś to się skończy.
No, znaczy, no umówmy się, jeżeli będziemy dostawać gry, które są jakościowo lepsze, no to będziemy zadowoleni, tak? Tak? No problem jest tylko taki, że teraz cena gier rośnie, a no jednak jakość tych gier już nie za bardzo, tak? Mamy takie no, tytuły jak Skull and Bones, tak? Które wychodziły ostatnimi czasy, no i tylko podkopywały gdzieś tam dobre imię, znaczy no już nie mówmy dobre imię, no ale gdzieś tam imię firmy. I no tutaj jest, no to jest problematyczne, tak? Ja jestem za tym, że no niech rośnie ta cena gier, tylko niech te gry będą po prostu lepsze i niech one będą bardziej dopracowane, a nie dostajemy grę, a potem następnego dnia ściągamy patcha, który jest dokładnie
taką, samo, co gra,
tak, w tej samej wielkości, co gra. No dla mnie to jest jakaś pomyłka, bo no jednak kupujemy ten produkt, tak? I ten produkt już powinien być skończony i chcemy sobie odpalić tą grę i pograć, tak? Na przykład bez internetu. Kupujemy sobie płytkę, odpalamy sobie grę bez żadnych patchy i chcemy, żeby ta gra była po prostu grywalna, tak? Nie każdy ma dostęp do internetu, dlatego kupuje na przykład na płycie, żeby nie trzeba było pobierać.
Znam wiele osób, które nie kupiły Alana Wake'a tylko dlatego, że nie wyszedł na płycie, bo nie lubią wersji cyfrowych.
Tak.
No i myślę, właśnie, że tutaj też byłby niezły dopał pieniędzy.
I właśnie o to chodzi, że teraz jest taki dość kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o cenę tych gier i o jakość. Nie wiem, no ja liczę na to, że gdzieś tam się trochę ci twórcy ogarną. Cieszę się, że wyszło to Helldivers 2, bo pokazało, że rzeczywiście można zrobić dobrą grę, można mieć mały budżet i rzeczywiście ona będzie grywalna. Do tego stopnia będzie grywalna, że gracze będą chcieli podejmować walkę przeciwko studiu, które każe nam połączyć konto z jakimś innym kontem, tak? No to to jest duży krok i mam nadzieję, że dzięki tym Helldiversom coś się ruszy, no ale to są takie moje
tutaj
marzenia.
Tutaj Król Sucharów mądrą rzecz pisze na naszym czacie, bo jesteśmy oczywiście na YouTubie, Twitchu, jesteśmy z wami także na Facebooku, ale sprawdzamy tylko YouTube'a, bo nie da się wszystkiego ogarnąć, tak zupełnie na poważnie między nami. Na przykład... Czekajcie, bo mi zniknęło. A, pamiętam jak Tomb Raider sprzedał się chyba w 5-6 milionach egzemplarzy, a Square Enix i tak mówiło, że to za mało, a jakiś Polak dodaje też mądrze. Square omija zadowolenia z wydanych gier jak ja, godności człowieka. Tego nie rozumiem, ale odnośnie tego, że niby tacy niezadowoleni, ale ponoć nowy tytuł się szykuje, nowy Tomb Raider w sensie. To prawda, tego nowego Tomb Raidera też chcą robić, zobaczymy jak on im wyjdzie, szczególnie, że taka otoczka Tomb Raidera, czyli plądrowaczki grobów bez plądrowania grobów, No nie wiem. Zróbmy Mortal Kombat, ale niech się nie biją, tylko niech się dogadają. Super.
Podajmy sobie rękę na zgodę. To po co zaczynać?
Kung Lao, Skorpion, siema, to jest okej, dobra, rozchodzimy.
Przepraszam, kolego.
Niech się dogadają.
Wy się śmiejecie, a taka gra istnieje i nazywa się... Chyba absurdalne debaty żartobliwe i tam się musimy wymieniać różnymi żartami nawzajem, takimi brudnymi, paskudnymi żartami. A. I jak na przykład ktoś składa jakiś żart o twojej, nie wiem, mamie lub rodzinie lub statkę, to tracisz punkty zdrowia, możesz w taki sposób przegrać. Taka gra istnieje.
Wow. To jest... Mora na kolejny news, bardzo proszę.
Zmieniamy temat. Reklamy w grach od EA. Electronic Arts planuje wprowadzić reklamy do swoich produkcji, włączając w to gry AAA. Dyrektor generalny EA, Andrew Wilson, ujawnił niedawno, że firma rozważa dodanie dynamicznych reklam do swoich największych tytułów. Pomysł ten nie jest nowy dla EA, które już wcześniej umieszczało reklamy w swoich grach, aczkolwiek tutaj mowa o dynamicznym wstawianiu reklam. Ten system to inteligentny sposób dostarczania treści komercyjnych, dostosowanych do zwyczajów, historii i zainteresowań użytkowników. Wilson stwierdził, że reklama może stać się znaczącym czynnikiem wzrostu dla EA, a zespoły w firmie badają, jak to rozwiązanie sprawdzi się w grach. Prowadzenie podobnych strategii oczywiście nie jest mile widziane i gracze już są oburzeni takimi propozycjami.
O nie, jak można dawać nam reklamy w grach, za które płacimy pełną kwotę? Co sądzicie o tym?
A to chodzi o świetny zmieniające pomysł. Się reklamy. W sensie na przykład jak grasz sobie nowy Need for Speed i jeżdżasz sobie po tym mieście i są banery i na przykład dzisiaj to jest jeden jakiś reklam, no nie wiem, czegokolwiek, a następnego dnia już kolejny nie.
Ale to w 2010 reklam. Już było, w Most Wanted.
Ale to są jakby dodane od, z góry narzucone, w sensie nie. Wszyte w grę, nie było czegoś takiego, że...
Było, łączyły się te reklamy z internetem i pamiętam, że jak były premiery seriali, to normalnie jechało się po mieście, czy w test drive. Były gry na 100%, tylko że to było 15 lat temu, dlatego tak w pewnym sensie.
Ale teraz będą dostosowane do ciebie, będą sprawdzali jakieś,
super.
Nie wiem, Google'a i coś w tym.
Rewelacja.
Tym. Grasz sobie gry, żeby odpocząć od świata, a ten świat ciągle tutaj...
No, tak,
ale wiecie, że to jest najlepsze. Nigdy nie widziałem żadnej z tych reklam, dopóki jej nie szukałem. To też było dobre, że one gdzieś tam były, ale one były naprawdę elementem tak bardzo otoczenia, że w ogóle mi nie przeszkadzały.
Aczkolwiek pamiętajmy, że pisze o tym EA, tak? Znaczy, że myśli o tym EA. No
czyli...
i tutaj jest... To jest największy problem, bo jak wiemy, oni bardzo lubią przepychać jakieś tam takie brudne praktyki, tak? Takie antykonsumenckie nawet bym je nazwał, więc no oni to zawsze tak piszą, tak, a nie, to tak lekko będzie, jak było z Battlefrontem dwójką. Przecież no tak. Też, a nie, to po prostu dodamy te lootboxy, nic tam się nie będzie działo, nie będzie takiego problemu i potem okazuje się, że trzeba wydać 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy dolarów, żeby tam wszystko odblokować, wszystkie te postaci i tak dalej. Więc jestem, no... Nie wierzę, że EA zrobi to w taki lekki sposób, że okej, dobrze, tutaj się pojawi jakiś baner gdzieś tam w mieście.
Nie, znając EA to będzie tak, że jedziecie sobie w Need for Speedzie, już widzicie metę, już witacie się z gąską, nagle głodny, czas na pyszne frytki w zestawie za jedyne 6,99. A to tak, moment, co jest, ja już prawie wjeżdżałem na metę. Zanim wjedziesz nam i tak będzie, tak będzie.
Chcesz się pozbyć reklam? Zapłać 150 zł.
Ale już zapłaciłem.
Ale tak. Będzie, wiesz, tak dodatkowe może DLC.
Ja wiem, oni zrobią
pozbyć.
Dokładnie to samo, co jest w tych wszystkich aplikacjach mobilnych, czyli jeżeli nie chcesz reklam, to musisz zapłacić tam powiedzmy jakąś tam śmieszną kwotę 10 zł. Tak? Kupujesz grę za tam 360 zł i płacisz 10 zł za to, żeby nie było reklam. Musimy się liczyć z tym, że to może być większa kwota, bo no niestety to jest, tak jak wspomniałem, każdy zna tą firmę, każdy wie, co ona potrafi.
Król Sucharów pięknie podsumował. Spoko, żeby umieszczać reklamy w grach, to najpierw trzeba robić jakieś gry, a EA ostatnio nic nie wydaje. Więc chyba nie jesteśmy bezpieczni. Już za chwilkę będziemy mówić o grze o krabach, ale najpierw Stellar Blade. Będziemy łączyć się z dwoma Mateuszami. Z Mateuszem Fidutem, Mateuszem Zdanowiczem, więc nigdzie nie odchodźcie, wręcz zostańcie z nami.
Na maksa.
piękna kobieta może sprawić, że gra wideo dostanie lepszą ocenę i mówimy tutaj o bohaterce, którą sterujemy. No bo mieliśmy do tej pory naprawdę sporo dyskusji, kontrowersji w internecie a propos tego, jak wygląda postać w grze, w którą ty grałeś, ty skończyłeś.
Ale zaczynasz tak, widzę, żeby no, chuj, takie zahaczyć widzę.
No, próbuję, tak, żeby nasi słuchacze trochę się tutaj skoncentrowali nad tym, co chcemy powiedzieć, ale mówimy o Stellar Blade, tak?
Tak.
Które i pojawiło się pod koniec kwietnia.
26 kwietnia, tylko na PlayStation 5. Tak, kto wie, być może kiedyś trafi na peceta, no bo to Sony. Nie wiadomo. No i co? To jest gra, która jest ciekawą grą, jeżeli chodzi o jej typ, bo to nie jest w 100% gra w stylu, wiecie, Devil May Cry czy Bayonetta. Jak myślałem przed premierą, przed zagraniem w demo jeszcze, nie? No bo to na trailerach była taka efektowna właśnie walka, że te kombosy i tak dalej. To sobie myślałem w pierwszym momencie, że hej, to tak jak DMC, to super będzie gierka, prawda? Natomiast to nie do końca. Oczywiście jest tu sporo elementów z tych gier, takich, one trudno je określić, nie? No bo to są teoretycznie po prostu gry akcji, ale czasem się na nie mówi slashery, czasem się na nie mówi action RPG, charakter action, coś takiego. W każdym razie, ta gra ma trochę elementów takich gier, no bo mamy te kombosy, które możemy sobie trochę rozbudowywać w drzewku talentów, na przykład, że wciskamy kółko, znaczy kwadrat, trójkąt, to jest coś innego niż inny kombos, niż jak wcisnąć inną kombinację tych ataków, więc jest ten aspekt taki, że to nie jest souls-like'owe, ale jest tu też troszeczkę tak delikatnie souls-like'owe to wszystko, bo to jak działają checkpointy na przykład, to że odradzają się wrogowie, to że czasem musimy iść od checkpointu do jakiegoś tam punktu przez minutę, bo się umarliśmy, system leczenia działa podobnie, wrogowie są, ogólnie w grach właśnie typu Devil May Cry czy Bayonetta wrogowie nie są aż tak trudni jak tutaj, nie? Więc to też jest taki aspekt troszeczkę souls-like'owy, ale nie jest to też souls-like, nie można powiedzieć, że to jest souls-like, więc to jest taka ciekawa hybryda, bardziej jednak w stronę tego, tej akcji.
Może bliżej temu Rise of the Ronin, nie? Jakby w elemencie, jakby w trudności, w walki, ale troszeczkę, zarazem urozmaicenia jej, tak?
Troszeczkę może tak,
ale pięknie uciekasz od mojego pytania.
Jakiego? No. Z tą kobietą?
Tak.
A, Jezu. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach to jakby...
No było dużo kontrowersji.
Może pomóc. Jakby kontrowersje mogą ci pomóc na pewno, nie? To wiadomo.
No, tutaj mamy postać dla osób, które nie grały, a może chcą zagrać, albo nie wiedzą jeszcze o tym tytule, no mamy kobiecą postać, która ma uwydatnione atuty kobiece mocno.
Tak. Co jest
które
zabawne,
mają... nadnaturalną fizykę w tak. ogóle te atuty, co sprawia właśnie takie wrażenie, no dla mnie, jako gracza, nazwijmy to z zachodu, z Europy, na 2024 rok jest nieco to dla mnie dziwne, nawet niekomfortowe do oglądania.
Ja powiedziałem tak.
Trochę jak z gier mobilnych, ale ja bym tutaj właśnie szukał może powodu, dlatego że to studio, to jest pierwszy tytuł tego studia, Shift Up. Wcześniej ono robiło gry mobilne na rynek wewnętrzny, no. Koreański.
A Korea jest bardzo... Nieważne, nie będziemy wchodzić nie na takie tematy, ale jest...
Nie jest tak konserwatywna jak Japonia,
nie,
tak?
Nie chcę mówić konserwatywna, tylko tam bardziej...
Rozwiązła?
Nie, bardziej chodzi o to, że tam jakby... No wiesz, jak w Korei Południowej tam z jakiejś tam rozrywkowej branży zwalniano kobiety na przykład za to, że publicznie napisały w social mediach, że są feministkami, nie? Więc to jest... Ale nieważne. Chodzi mi o to, że tak, dla mnie to jest trochę cringe'owy design postaci, bo tym bardziej, że oni zeskanowali prawdziwą modelkę, nie? I chwalili się tym w social mediach, a potem tej modelce, którą zeskanowali, pięknej dziewczynie, powiększyli sztucznie różne części. Więc to jak już skanujesz, to kurde, no zostaw, nie? Ale no to jest kontrowersja.
Chyba był jeszcze patch, który jakby na nasz rynek, znowu powiem zachodni rynek,
tak,
trochę ugrzeczniał, cenzurowo, czyli jak było widać dużo to wszystkiego,
dodali to centymetrowy pasek gdzieś na przykład.
Koronkę dodali, tak, nie? No. I tyle.
Natomiast
do samej gry wróćmy.
To na pewno pomogło trochę napędzić uwagę, nie, ludzi do tej gry, ale no mniejsza o to, jakby, bo to jest trochę cringe'owe i są faktycznie takie scenki, że jest jakaś poważna scena i ktoś coś tam ci faluje, to tak trochę jakby net wybija, nie? Ja już nie mam sobie takiego gimnazjalisty wewnętrznego, żeby się tym cieszyć, wydaje mi się. Natomiast pomijając te aspekty, no bo to się może komuś podobać.
Ale z drugiej strony, wiesz, mamy Kratosa z God of War, który jakbym był kobietą, to też jakiś przywalony koksik, nie? Emanujący w ogóle torsem, jakby męskością
i tak
dalej.
Tylko to pasuje do settingu, bo wikingowie bohaterowie się kojarzą z to. On nie jest wikingiem, oczywiście, ale wiesz.
A ona nie pasuje do settingu w tej grze? Jaki tu mamy setting w tej grze?
No właśnie, no.
No jaki mamy setting?
Tu mamy setting, który jest... Trafiamy
co
na
się
ziemię.
Dzieje w tej grze?
Trafiamy na ziemię. Jesteśmy członkinią tam oddziału desantowego, który spada na ziemię po to, bo już nie ma jakby cywilizacji de facto na ziemi. I my tam jesteśmy wysłani, żeby walczyć z takimi natiba, się nazywają takie potwory, mutanty, które są na tej ziemi, żeby właśnie próbować tam powolutku odzyskiwać ziemię. No ale to się jakaś tragedia zdarza na początku, wszyscy umierają poza nami i odnajduje nas pewien człowiek, który się nazywa Adam. I on ratuje Eevee, czyli Adam i Ewa, wow, był taki fajny serial bardzo kiedyś na Polsacie.
Nawet taka książka powstała kiedyś.
Tak. No i w każdym razie okazuje się, że jakieś tam resztki ludzkości na tej ziemi są i zmierzamy do tego miasta tych ludzi, którzy tam się schowali gdzieś przed tymi potworami. I ogólnie fabuła jest o tym, że no, poznajemy tajemnice tych ludzi, w sensie jak oni się tam zachowali, jak w ogóle te potwory na tej ziemi się pojawiły. No i tak to zmierza do tego finału i fabuła jest najgorszą częścią tej gry, w sensie jest bardzo taka, bardzo sztampowa, bardzo przewidywalna jest i w ogóle mnie nie zainteresowała ani w jednym momencie. Lore tak zwane, czyli ten, to uniwersum, tak, który twórcy wymyślili, tam, że tam te frakcje różne i tak dalej, to ma parę fajnych elementów, ale sama historia jest bardzo nudna, jak dla mnie.
Ale jakie frakcje, jeśli na tej ziemi są tylko
w sensie
potwory?
Właśnie chodzi mi o to, że te potwory, ci co na ziemi zostali, ci co tam mieszkają w kosmosie już ludzie, O to mi chodzi, to jest całkiem fajne jakby, ale to nie są, wiesz, to nie jest fabuła, tylko to są elementy jakby świata, więc to jest całkiem spoko, ale fabularnie gra jest no, mało ciekawa.
Na ile czasu mniej więcej?
Bo ja wiem. Nie pamiętam, 20? Tak, ponad 20 godzin.
No to sporo. Ale
nie
sporo.
Robiłem wszystkich pobocznych rzeczy. Więc jest tego trochę. Ale właśnie no, nie ma tu ciekawych postaci też, co jest problemem. Eevee jest bardzo niejaką postacią. Jakby Adam jest jeszcze gorszą postacią, ten człowiek, którego spotykamy. Najbardziej taka drewniana postać w grach wideo chyba w tym roku. Więc to też jest problem, bo czasem jak masz fabułę, która jest taka średnio wciągająca, to jak masz jakieś bardzo ciekawe postacie, to ci pomaga, że jednak no spoko, no fajnie, bo to, ta postać zależy mi na niej, to tam jakoś śledzę te jej losy. A tutaj tego też nie ma, więc moim zdaniem no pod tymi względami takimi pozarozgrywkowymi Stellar Blade naprawdę średnio wypada, więc na szczęście gameplay już jest super. Jakby gameplay jest naprawdę bardzo fajny, ten system walki mi się bardzo podoba, bo oni właśnie sprawili, że masz wrażenie czasem, że grasz w Souls-like'a, ale takiego jakby ktoś spróbował zrobić Souls-like'a z Devil May Cry. Mimo że nie ma tu aż tak szalonych akrobacji, chciałbym, żeby tu było więcej kombosów, na przykład nie ma tu czegoś takiego, że wybijasz kogoś w powietrze, tak jak w Bajonecie, właśnie potem go walisz tam mieczem i potem masz kombo złożone ze 100 uderzeń, to aż tak tu nie ma, ale jest taka satysfakcja właśnie tego typu w tej grze, jeżeli chodzi o walkę, jest bardzo fajny system parowania ciosów, unikania ciosów, potem odblokowujemy możliwości unikania na różne sposoby, w zależności od ataku wroga, więc jest różnorodna ta walka, nie jest to najbardziej rozbudowany system walki w grach, i mam nadzieję, że jeżeli sequel powstanie, to rozbudują. Ale no, gameplay jakby sprawia frajdę od początku do końca, nawet pomimo tego, że historia już mnie nie wciągała. Więc to jest bardzo ważne. Nie? Potem też odblokowujemy dosyć szybko, po jakichś 4 godzinach czy 5, zależy jak gracie broń palną, bo mamy drona takiego, który lata przy nas i też możemy jakby chwycić go i mieć z niego pukawkę. Czyli możemy strzelać karabinem jakby, albo też laserem takim wielkim, albo strzelbą sobie z tego zrobić shotguna. I są nawet etapy w tej grze, gdzie w ogóle blokowany jest miecz naszej postaci i możemy używać tylko broni palnej. I to są bardzo fajne etapy. Takie, no bardzo fajna odmiana gameplayowa, bo dosłownie się czujemy czasem jak w survival horrorze tutaj strzelankowym, w tych lokacjach specjalnych. I ogólnie, jeżeli chodzi o to, co robimy w tym świecie, to jest całkiem różnorodno, bo też to nie jest tylko walka, czasem mamy takie elementy trochę platformowe, czasem mamy elementy takie zagadkowe, że musimy coś poprzesuwać, więc te takie zwiedzanie tego świata, bo tu lokacje są zamknięte oczywiście, i takie souls-like'owe też, te liniowe lokacje, że tam odblokowaliśmy jakiś skrót, który prowadzi do początku i teraz możemy sobie tam przechodzić. Ale dwa razy trafiamy do takiego półotwartego świata bardzo dużego, nie? W sensie dużego jak na takie gry, nie? Bo to po prostu jest duża lokacja i tam mamy różne poboczne misje i sobie możemy chodzić, możemy się skupić tylko na wątku głównym, jak chcemy. Więc jest ta gra naprawdę różnorodna gameplayowo moim zdaniem i jeżeli chodzi o lokacje, więc to jest plus też.
A tak w aspekcie audiowizualnym?
Właśnie tak. Wizualnie jest okej. Okay. W sensie nie zachwyca ta gra oprawą graficzną, ale na pewno duży plus za to, że ta gra działa bardzo dobrze. W sensie, wiesz, po graniu w Rise of Ronin to jest bardzo przyjemne było granie w Stellar Blade. gdzie naprawdę...
Cieszę się, że tak jakby w 2024 roku jakby bardzo ważne jest do podkreślenia grę dobrze działa.
Tak, no wiesz.
Nie, no ja wiem.
Tym bardziej też, że to jest debiut tego studia, nie? To takie fajnie otrzymać tak dopracowaną gierkę, jakby to robiło prawie jakieś wewnętrzne studio Sony i muzyka jeszcze jest bardzo fajna w tej grze. Bardzo ładnie dopasowana do lokacji jest muzyka i do różnych walk z bossami. I to podobno robiło w ogóle studio muzykę, które robiło też muzykę do Nier Automaty, a tam jest fantastyczna muzyka, więc to pasuje bardzo.
Ogólnie studio zainwestował Tencent, wykupując 20% akcji, tak więc jeśli Chińczycy w coś inwestują, to długoterminowo, naprawdę długoterminowo, jak zresztą przecież pojazdami elektrycznymi teraz.
No, ogólnie jakby podsumowując, no bo powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia, chyba że masz jakieś pytania dodatkowe.
Myślę, że dosyć wyczerpująco. Już wiem, że ja raczej nie zagram, tak, bo jeżeli... to nie jest po prostu styl rozgrywki.
Znaczy wiesz, jak kiedyś wejdzie do plusa, to możesz spróbować, bo na przykład, o, warto wspomnieć, że jest tryb łatwy. I normalnie, domyślny nie jest taki trudny, jakby normalny jest prostszy niż Rise of Ronin, normalny tryb. Ale jest jeszcze tryb łatwy, jak chcecie.
Ale to z tego wynika, to nie jest gra dla ludzi, dla których ważna jest historia, tak?
No
raczej nie powinni w to grać, tak? Ja
raczej
jestem takim graczem, więc raczej dla mnie nie, ale dla graczy, w których najważniejsza jest rozgrywka, to raczej tak.
Tak, tak, to już bym powiedział.
I ocena?
Dałbym 7,5.
7,5.
No, gdyby to naprawdę była bardziej wciągająca historia i lepsze postacie przede wszystkim, to spokojnie mogło być 8,5, nawet 9 w porywach, ale no... Jednak trudno mi bez tego, no bo ja się zaangażowałem rozgrywkowo, ale bardziej brakowało mi, szczególnie tam jest trochę tych cutscenek i tego gadania. Czasem musimy gdzieś iść przez minutę tylko po to, żeby z kimś rozmawiać, obejrzeć nudną cutscenkę. To tak wybijało mnie trochę z rytmu. Gdyby to było lepsze fabularnie naprawdę i postaciowo lepsze, to miałbym całość, to nie byłoby sinusoida, że ale fajnie, o nie, fabuła, ale fajnie, o nie, fabuła. To byłoby po prostu ciekawsze, nie? Więc 7,5 to wydaje mi się sprawiedliwa ocena i mam nadzieję, że po prostu zrobią sequel. No na pewno myślę, że zrobią sequel, bo też fabularnie tak to się spina, żeby ten sequel był, więc no.
Dobrze, to dziękuję.
Polecanko, nie ogólnie, bo u nas 7,5, pamiętajcie, u nas gramy na maksa, 7,5 to znaczy, że to jest dobra gra, a nie, że
bardzo dobra
średniak. No, tak. Także polecam.
Dziękujemy PlayStation Polska, Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji. 7,5 na 10 od Gram na maksa.
Na maksa.
I od razu wracam razem z Mateuszem Fidutem, bo wiem, że także udało wam się skończyć GNM+, nowy odcinek 601. Już jutro o 20 na YouTubie, Spotify i innych platformach podcastowych.
Dokładnie. Po pierwsze, rozdawaliśmy gry i wyłoniliśmy jakby osoby, które dostają tytuły, ale dla tych wszystkich, którzy się nie załapali, w tym 601 odcinku znowu rozdajemy gry.
Nie.
Między innymi Metro Redux. Tak więc mamy oddanego fana, który podarował nam 5 czy 6 kluczy na Steama, więc dla wszystkich PC-ciarzy. Tak więc zachęcam do jutrzejszego odsłuchu, bo można zgarnąć znowu gierki. A rozmawialiśmy na podcaście między innymi o ważnej inicjatywie rozpoczętej przez Simplexa, autora podcastu MK Kwadrat, jak dobrze pamiętam, związanej z tym, że no Polacy płacą najwięcej za gry wideo. Tak? Na pierwszym miejscu Szwajcarzy, ale na drugim miejscu Polacy. Tylko przypomnijmy, w Polsce minimalna brutto 4200, w Szwajcarii minimalna brutto 19 800 zł.
Okej.
Okay. Więc jest taka leciutka różnica, więc nie wiem, czy akurat to drugie miejsce na podium w byciu posiadaniu najdroższych gier to jest dobre miejsce. Tak więc jest inicjatywa taka, żeby mówić twórcom, żeby zmienili te ceny, dlatego że problemem nie jest to, że jakby oni nie wiedzą, że ile się tutaj zarabia, tylko Steam ma stary przelicznik z euro. Tam 4,50. ileś jest za 1 euro, więc twórcy, stawiając cenę polską, automatycznie się tym sugerują i wychodzi nagle, że płacimy najwięcej.
Ja rozumiem, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy w strefie euro. Halo Steam, nie jesteśmy w strefie euro.
Tak, tak więc dodatkowo jeszcze informujemy o tym, że UOKiK podjął, wszczął postępowanie w sprawie właśnie między innymi jakby takiej no, konkurencji, która nie powinna być, w sensie nie powinna tak wyglądać, że niektóre platformy stosują niedozwolone chwyty, rabaty, zmowa cen. W Polsce u 3 przedsiębiorców przeprowadzono jakby już badanie, między innymi u jednej ze spółek Sony. Mhm. Tak więc trochę jest to enigmatyczne, dlatego że to śledztwo trwa i nawet jeśli uczestniczyliście w tych niecnych zamiarach, można zostać małym świadkiem koronnym. Tak więc, bo kara dla menadżerów, którzy jakby prowadzili takie działania, jest nawet do 2 milionów złotych, a dla całej firmy 10% obrotu rocznego.
Wow.
Tak więc uważajcie, co robicie, jeśli pracujecie w branży gier wideo.
Z kim się dogadujecie?
Tak więc to był jeden z tematów jutrzejszych. Mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie zostanie zapowiedziany nowy Doom.
O.
Year Zero. I tyle wiemy.
Okay.
Prawdopodobnie pokaz na czerwcowej konferencji Microsoftu. Oraz niespodzianka. To się dowiecie jutro, słuchając okay. nas na Spotify. Dobra. Lub na naszym kanale no, YouTube.
No nie mogę się doczekać, jednym słowem.
Zapraszam.
Naprawdę tematy bardzo, bardzo ciekawe. To Mateusz Widut, a już za chwilę Izabela Durma i Kirill Kosiuszkiewicz opowiedzą o grze związanej z krabami. To jest Another Crab's Treasure i to jest gra, która podobno podbija mocno internet i niektórzy mówią, że to będzie najlepsza gra indie tego roku. Zobaczymy.
Gramy na maksa.
Dobrze, a zatem przechodzimy do creme de la creme dzisiejszego odcinka, gry zapowiadanej już dużo wcześniej, trzymaliśmy was trochę w niepewności, a zatem przed nami Another Crab's Treasure. Tak się umówiliśmy z Kirillem wcześniej, że ja skupię się na samej fabule, jakichś takich popierdółkach. Kirillo jako fan Soulsów opowie nieco o walkach, o mechanice. Natomiast jeżeli uznacie, że to wszystko jest dla was za trudne, to ja wam jeszcze na koniec powiem, jak sobie sprawę ułatwić. A zatem na początku, dlaczego my w ogóle o tej grze mówimy, skąd się wzięły przygody naszego kraba?
To moje pytanie, które z głowy mi właśnie wyjęłaś. Tak, słucham, bo ja jestem mega ciekawy.
Krill zamieszkiwał sobie swoją muszelkę, przebywał na plaży, jego życie było sielankowe, spokojne, pozbawione żadnych wrażeń. To takie trochę jak w Hobbicie, prawda, że sobie siedział, był szczęśliwy i w ogóle. Ale pewnego razu napadł na niego jakiś taki wysłannik rekina, bo to nie jest sam rekin, to jest jakaś taka, nie wiem,
jakaś figurka, taka zabawka, która wygląda jak rekin, a tak naprawdę nim nie jest.
Okazuje się, że Krill ostro zalega z podatkami i ukradziono mu jego muszlę, wobec czego on dąży do tego, żeby ją odzyskać, żeby wyjaśnić sprawę z podatkami. Równocześnie mocno podkreśla, że bardzo, ale to bardzo nie zamierza pracować, dlatego też chciałby rozstrzygnąć sprawę polubownie. Jednak goniąc za tym złodziejem swojej muszli, trafia do oceanu, w którym raczej zbyt częstym gościem nie bywał i odkrywa pewną bardzo dziwną rzecz. Otóż nie tylko kraby, ale i wszystkie inne morskie stworzenia, ryby, ślimaczki chcą go zabić. Okazuje się, że efektem zanieczyszczeń, które sprawiły, że troszeczkę się tym wszystkim zwierzakom w głowach poprzewracało i one tak naprawdę są skierowane przeciwko niemu. Czeka nas tam sporo bossów, to jeszcze też pozostawię Kirillo, natomiast chciałam tutaj wspomnieć od razu o takim dużym humorze, który się pojawia, bo kiedy nasz krab chce się dostać do tej szefowej od podatków, to nie może wejść, ponieważ jak twierdzą tam strażnicy, jest jakimś ekshibicjonistą, bo po prostu nie ma muszelki, więc jest nagi. Mhm. I to im się nie podoba. I dużo jest tutaj takich różnych nawiązań, mrugnięć okiem, zresztą jak pojawiają nam się wątki dialogowe, mamy tutaj miniaturki i Krilla, głównego bohatera i innych postaci i też w zależności od tego, jaki komunikat nam przekazują, to ich mina się zmienia. Są w grze easter eggi, na przykład jak przemierzamy jakieś takie odmęty, w których mamy paczki z kodem QR, to polecam go sobie zeskanować i zobaczyć, co się pokaże. Także gra jest pod tym względem bardzo ciekawa. Ma niski próg wejścia, gdyż można ją sobie troszkę ułatwiać, natomiast tutaj już nie będę wchodziła w parę de Kirillo. On powie, jak to wygląda z perspektywy fanów hardkoru w tej grze.
No, raczej dla fanów hardkoru, ponieważ gra mocno się inspiruje Sekiro. Mamy tylko jedną broń. Możemy ją zmodyfikować za pomocą ulepszeń. To jest tak naprawdę...
To jest widelec,
który zachowuje się jak zwykły widelec, ale można go zmienić potem na młotek. Jeżeli jakby mamy tą mechanikę muszli, że możemy wymieniać te muszle i muszle mają różne charakterystyki, niektóre są cięższe, niektóre lekkie, niektóre są takie, że można ich zniszczyć za pomocą jednego ciosu, jak na przykład jakieś, nie wiem, szklanka do jakiegoś napoju alkoholowego lub w ogóle jakieś coś ze szkła, albo mamy jakieś metalowe rzeczy, które są bardzo twarde i nie da ich się tak prosto zniszczyć. Natomiast mamy jeszcze taki mechanikę haku, coś z pokroju Sekiro, że możemy to używać dla podróżowania po mapie i generalnie musimy zaznaczyć, że w tej grze nie zadaje obrażeń, ale tylko spadając, tak zwany fall damage nie istnieje, bo jesteśmy pod wodą.
Okay.
I czasami gra zmusza nas wyjść z tego oceanu i to jest troszeczkę zaskakujące, ponieważ tam już istnieje grawitacja i to wszystko i tam jest mechanika w oceanie, jest mechanika, że takiego lekkiego pływania, jak sobie podskoczymy, to krab jeszcze robi takie lekkie odruchy, żeby odrobinę się utrzymać na parę sekund.
Trzeba
tak
powyżej. Skok przytrzymać wtedy, tak, żeby to zadziałało.
I na przykład jak nie jesteśmy już pod wodą, no to ta mechanika niestety nie działa i fajnie można w niektórych miejscach sobie troszeczkę zepsuć zabawę, zapominając, że nie wszędzie jest ocean. To jest taka fajna ciekawostka. Jeśli chodzi o poziom trudności, to nie powiedziałbym, że to jest strasznie taki toporny Souls-like, raczej da się to przejść nie eksplorując mapy tak w 100%, nie szukając każdego kąciku i waluty do levelowania nie zabraknie. Również gra oferuje różne, nie pamiętam jak się to nazywa, ale mamy muszle i na tą muszlę można naczepić taki...
A, takie dodatki są do tych muszli, one dają też określone efekty. Tam są bodaj 3 sloty.
Tak, i to można rozwinąć, tak 3 sloty i każda z takich dodatek ma swoją wagę też, ale chodzi o to, że to może być fajnym dodatkiem do waszego buildu, ale nie ma to tutaj za bardzo... Nie ma jakiejś takiej różnorodności buildów, jak na przykład Souls-like, więc znowu to przypomina Sekiro, że tak naprawdę wybieramy coś pomiędzy czasami widelcem, albo używając magicznych zdolności muszli. Każda muszla ma jakąś jedną moc i to może być na przykład strzelanie jakimiś rzeczami, nie pamiętam, jakieś bubelki chyba.
Tak, czasami też można się leczyć, bo jest tam na przykład skórka od banana i ona troszkę wspomaga.
To jest najlepsze chyba z muszli. Są jeszcze muszle, jest taka muszla, która jest korkiem od szampana, która też leczy, ale leczy automatycznie, nie zużywasz tej muszli. Na przykład jakiś banan lub sushi, jest taka też muszla sushi, ona jest jednorazowego użycia. Ta magia jest taka, że jest po prostu jesz tą sushi, ona ci znika, ale odradzasz sobie punkty zdrowia.
Czyli taki itemek po prostu, zwykły itemek do użycia.
No.
Jak gdyby.
Tak, ale pewnie chcieli już dołączyć do listy to
rozumiem, ale to o czym mówicie jest w ogóle bardzo, bardzo szalone. Ciosy widelcem, ciosy młotkiem, ciosy korkiem od szampana. To jest szalone, jeszcze mówimy szczególnie, że to jest gra Souls-like'owa, gdzie gramy krabem, który ze względu na podatki stracił swój dom. Ale wow!
Przykre.
Fabuła jest taka, jakby im dalej idziesz tą fabułę, tym dalej nie trzyma się kupy. Tam już po prostu pod koniec gry takie rzeczy się dzieją, że niby, nie wiem, to zaczyna się jakimś podatku, a kończy się, nie wiem, jakimś tam problemem na skalę globalną i tam cały uniwersum się można zniszczyć i tak dalej, i tak dalej.
Wow.
Oczywiście nie wchodzą w żadne spoilery.
Jasne.
Ale czasami gra na przykład, grasz sobie, dochodzisz do kolejnego segmentu i gra nagle się zmienia od typowego Souls-like'u do takiego horroru. Jest taki mroczny, jest taka...
Ja lubię, kiedy są tego typu elementy rzeczy, no? Zawarte, właśnie takie inne, że nagle gra się zmienia i jesteśmy po prostu zaskakiwani czymś, totalnie nowym. To mi się mega podoba. Pamiętam, jak właśnie w Metroidzie, chyba było w Metroidzie, takie wstawki były, gdzie nagle wszystko było 2D i takie rozpikselowane i to po prostu powodowało, że chciało się jeszcze więcej grać w dany tytuł.
Trochę piękne. Ten akurat ten moment strasznie przypomina Tears of the Kingdom w Zeldzie.
Okay.
Więc jeżeli ktoś grał w Zeldę, to na pewno skojarzą, o co mi chodzi z tym momentem. O, akurat teraz... Widzicie...
Boss battle.
Tak, to jest pierwszy, jeden z początkowych bossów, nie jest zbyt trudny, a na przykład ten fajny jest boss, jeden z, chyba z ukrytych, jest taki fajny, on ma makaron na głowie. O. Strasznie zabawny. Nie będę zdradzał, gdzie on jest, bo jest ukryty.
Czy tu już nawiązując do tematu gry, o której mówimy, możemy powiedzieć do brzegu i czas na ocenę?
Jeszcze tylko ten jeden moment związany z ułatwieniami, chciałabym to podkreślić, bo to jest też bardzo zabawne. W moim odczuciu, może tylko mnie to bawi, nie wiem, ale jest tutaj taka opcja, że mamy taką całą masę, w której sobie zaznaczamy, że chcemy, żeby powiedzmy mieć większy pasek życia, żeby wróg był słabszy, to jeszcze nie jest zabawne, ale mamy też taką opcję, żeby załatwić sobie dodatkową muszlę i jest nią pistolet. I wtedy po prostu nasz krab, tak jak te wszystkie muszle miał na plecach, tak samo ma pistolet na plecach i może najzwyczajniej w świecie odstrzeliwać te inne kraby. Tylko trzeba się też dobrze ustawić, bo jak są za blisko, no to jakby strzał idzie dalej, a krab jest niżej. Okay. Więc jeżeli się to dobrze opanuje, on ma też taki duży pasek obrony, że jeżeli się zasłonimy tym pistoletem, to chyba aż 50 uderzeń potrzeba, żeby go zniszczyć. I to jest taka opcja bardziej właśnie dla osób, które chciałyby poznać fabułę, a niekoniecznie się aż tak wysilić. Co ważne, poziom trudności można zmieniać w trakcie, więc jeżeli powiedzmy zaczniemy sobie z wysokiego C, jakiś boss jest za trudny, można na tego bossa obniżyć poziom, później znów podwyższyć. Więc to było to. Tutaj co do oceny się wahamy, bo dla mnie to takie 7 na 10, ale ja też nie jestem jakąś super fanką gatunku.
No ja o siebie chciałem dać 7,5, bo jednak ten humor, mimo tego, że gra na początku, jak graliśmy, była odrobinę zbugowana, było dużo jakichś takich glitchów, niektóre były zabawne, niektóre niezbyt przyjemne, ale pod koniec ten humor i cała ta zabawa i to łączenie poważnych tematów związanych z zanieczyszczeniem oceanu z taką lekceważną fabułą, to robi wrażenie.
Czyli można powiedzieć mocne 7. Pomiędzy 7 a 7,5 zostawiamy mocne 7 dla gry Another Crab's Treasure. Trudny tytuł dla Polaków, naprawdę ciężko to wszystko wymówić, ale rzeczywiście, jeżeli nie wiedzieliście, że w ogóle taka gra powstała, ja nie wiedziałem, że można chodzić sobie z krabem z pistoletem na plecach i próbować walczyć z podatkami, to są właśnie gry wideo i chyba za to je kochamy.
Gramy na maksa!
Już w tym momencie wracamy w audycji Gramy na Maxa. Jeszcze jeden temat chcieliśmy poruszyć. Chodzi o WWE 2K24. Grę dostaliśmy do recenzji od wydawcy. I ponieważ jestem fanem Mortal Kombat, Street Fighterów, Tekkenów i wszystkich innych mordobić, pomyślałem sobie, hej, ostatni wrestling grałem w latach 90. i to była zawsze świetna zabawa dla wielu osób. Sprawdźmy, jak jest tutaj. To jest dziwna gra i okazuje się, że takie osoby jak ja chyba nie powinny grać w ten tytuł w ogóle. Czy jestem fanem wrestlingu? Nie. Ogarniam, co tam się dzieje mniej więcej. Może nie na bieżąco, bo zmieniają się te postaci bardzo mocno. Natomiast zabolało mnie to, że w tej grze dowiedziałem się, jak używać paczek, jak wydawać pieniądze w grze, jak działają mikrotransakcje, a do dziś nie wiem, jak się w tę grę gra. Naprawdę. Wciskam wszystko naraz, denerwuję się, że moi fajterzy lub fajterki leżą, nie mogą wstać, przetaczają się po całym ringu, ewentualnie poza ringiem. Ja naprawdę nie wiem, co robię. Wciskam wszystko, tak jak wiecie, małolaty w Tekkena jak zaczynają. W sensie masz lat 5, dostajesz pada, bierzesz Ling Xiao i wciskasz wszystko i mówisz fajne, fajne, fajnie macha tymi rękami i nogami. To ja właśnie tak gram w WWE 2K24. Gra wygląda naprawdę pięknie, rzeczywiście daje też masę satysfakcji pod względem takim, że mamy takie walki 4x4 kobiety na przykład ze sobą walczą i kiedy tam wszyscy czochrają się za włosy, uderzają o ziemię, to daje taką radochę, zwykłą ludzką radochę, że co tu się dzieje? Tak jak pamiętacie, kiedyś w WWE było coś takiego, że można było walczyć z drabiną postawioną na środku, tu też są tego typu opcje. To co mi się podoba, to na pewno nawiązanie do tych starych czasów, gdzie możemy odgrywać kultowe walki, nawet z lat 80. Hulka Hogana i tak dalej. Możemy wcielić się w te postaci i spróbować wygrać. Tylko gra mi mówi, Paweł, to teraz zrób podwójny backflip ze skokiem na plecy, a ja nawet nie wiem, jak wstać postacią, więc jak ja mam to zrobić? Nie wiem. Szkoda, że gra jest nastawiona na tak ogromne mikropłatności. Mimo to gra się w to całkiem przyjemnie. To nie jest żadna recenzja, to jest taka drobna opinia na temat tego, czy w ogóle warto myśleć o tego typu tytułach, bo naprawdę wielokrotnie łapałem się na tym, że nie byłem w stanie zablokować żadnego ciosu, bo to okienko na wciśnienie rewersala, na wciśnięcie przycisku, który powodowałby, że przejmiemy cios przeciwnika, jest tak malutkie, że naprawdę ciężko cokolwiek wcisnąć i ciężko cokolwiek obronić. Aczkolwiek nawet jak teraz patrzę na gameplay, który wy przed chwilą widzieliście, a może teraz będziecie widzieć również, to naprawdę wygląda płynnie, wygląda ciekawie. Jestem niesamowicie zachwycony technologią, że w dzisiejszych czasach tak wygląda na przykład publiczność. Oni wyglądają naturalnie. To już nie są te ludki z FIFA 99. Super. Natomiast tak jak mówię, sami zastanówcie się, czy to może być gra dla was, czy warto wydawać pieniądze na grę, która od samego początku pokazuje, jak jeszcze więcej tych pieniędzy wydawać, nie pokazując, jak w grę grać. A może tutorial mnie po prostu ominął? No nie wiem. Jeżeli nie umiem odpalić tutoriala, to chyba nie umiem też grać w tę grę. I to nie jest dobry prognostyk dla niej. Ale było mi i tak przyjemnie. Nie wydaję żadnej oceny, to WWE2K24. Jeszcze spróbuję, jeszcze zrobię jakieś podejście, aczkolwiek no nie widzę się w tym, no nie widzę się w tym zupełnie. Na pewno jeszcze sprawdzę, jak znajomi przyjdą, bo to zawsze było najprzyjemniejsze. 4-5 padów podłączonych jednocześnie i na zasadzie nikt nie wie, co robi, to wtedy zaczynają się jaja. Kończymy audycję Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco. Izabela Durma, Kirill Kościuszkiewicz dzisiaj razem z nami, a także Michał Kołacz, Morena Sztucewel, Stusmania, Bartek Matla, był Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz. Ja nazywam się Paweł Typiak, chyba nikogo nie... A jeszcze był Patryk Ciesielka. No sporo nas w tym GNM-ie. Zachęcamy was do tego, żebyście zaglądali oczywiście na nasze social media. Jesteśmy na Facebooku, na Twitchu nie jesteśmy zbyt aktywni, ale co tydzień tak robimy tam fantastyczną audycję, więc zachęcamy do tego, żebyście tam zaglądali. Zerknę jeszcze sobie na czat, co tutaj się dzieje. A rozmowy cały czas trwają, bardzo dobrze. Krabaret. Król Sucharów napisał, że mamy taki krabaret. Bardzo, to, ja uwielbiam, więc jak Król Sucharów coś napisze, to od razu wiadomo, że my byśmy się dogadali, myślę, że w realu, jeżeli chodzi o takie suche żarty. Paweł Typiak, raz jeszcze dziękuję i zapraszam was już za tydzień do audycji Gramy na Maxa, właśnie tutaj, w Radiu Free.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20:00 w Radiu Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.